Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w ostatnim wakacyjnym wydaniu trzeciego milenium. Dziś zajrzymy do kanałów, a także zobaczymy, co można zrobić, by rośliny były odporne na grzyby i bakterie. Na koniec coś dla miłośników motoryzacji. Czy hybryda przetrwa na rynku i dlaczego opłaca się wstawiać dwa silniki do jednego pojazdu? Wojciech Chmielewski, zapraszam. Laboratorium, w którym studenci Politechniki stworzyli robota do penetracji kanałów. Kanalizacja, wodociągi, te sprawy, proszę Państwa, to jest piękny robot wielkości, wysokości może 30-40 cm, który będzie sobie sam chodził po tych kanałach, będzie sprawdzał, czy te kanały są szczelne. Jakub Bartoszek, Łukasz Antczak jest ze mną. To są studenci, którzy to wymyślili, którzy to zrobili. Ile czasu Wam to zajęło?
Zajęło nam to rok, jakby od pomysłu do efektu, który widać teraz.
I ten piesek, on sam potrafi przejść przez kanał.
Jest zdalnie sterowany i wykonuje nasze polecenia. Jesteśmy doceniani na konkursie Robot Show w ramach Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.
Na którym roku studiujecie?
Studiujemy na czwartym roku. Studiujemy automatykę i robotykę.
I to będzie ten robot, który stoi przed nami. Powiem Państwu, że to wygląda może niezbyt atrakcyjnie dla ludzkiego oka, dlatego że zwykle roboty są pięknie opakowane i wyglądają strasznie albo ciekawie, a to jest, że tak powiem, szkielet. Znaczy, widzimy, co jest w środku, mówiąc krótko, czyli to jest wszystko na wierzchu. Układy scalone, kondensatory, rezystory, przekaźniki, jakieś cuda, wianki, pełno przewodów i piękne silniki, które sterują. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zrobić robota do chodzenia po kanałach?
Pomysł wziął się w chwili, gdy zaczęliśmy myśleć nad tematem naszej pracy inżynierskiej. Wcześniej mieliśmy sześcionożnego robota kroczącego, który poruszał się wolno i miał bardzo małe możliwości. Akurat w tym samym czasie do naszego promotora zawitała firma, która przedstawiła taką propozycję, że no po prostu potrzebują robota na bardzo specyficzne warunki i nie ma na rynku obecnie robotów, które by tam podołały. Do tego wymyśliliśmy taką konstrukcję. Jest to czteronożny robot kroczący o bardzo dużej dynamice i możliwościach poruszania się.
Ma jakoś na imię?
Nie.
Dlaczego on się specjalizuje w kanałach?
Sprawa jest taka, że w kanałach są miejsca, gdzie roboty kołowe lub gąsienicowe nie byłyby w stanie sobie poradzić. Po prostu nie są zdolne do przejechania i jedyny sposób, aby wejść tam, aby człowiek nie musiał tam wchodzić, to jest wykorzystanie właśnie tego typu konstrukcji.
Czyli on nie jedzie, tylko on stąpa, o tak powiedzmy.
Tak. A dlaczego jeszcze w kanałach? Ponieważ kanały wymagają regularnych inspekcji, ponieważ jeżeli już dojdzie do awarii jakiegoś kanału, to koszty są wielokrotnie wyższe niż regularna inspekcja i naprawianie drobnych jakby wad albo uszkodzeń, niż potem zamykanie rurociągu na przykład i brak dostępu do wody dla ludzi przez tydzień.
Czyli on generalnie będzie chodził po kanałach, tu będzie kamera, czy jest ta kamera, przynajmniej nie widzę, nie ma kamery, nie ma w tej chwili kamery, ale rozumiem, że ta kamera oczywiście na podczerwień pewnie i on idzie po kanale i sprawdza, czy gdzieś nie ma mikropęknięć, pewnie głównie o to chodzi, tak?
Tak, głównie o ubytki w ścianach, ale także po prostu nagranie, często odbiór nowych rurociągów, potrzeba jest nagrać i udokumentować, że wszystko zostało dobrze zrobione. To także taki robot może być wykorzystany.
Na czym polega problem właśnie w tej konstrukcji? Co to jest jakby największym technologicznym wyzwaniem dla konstruktora?
W naszej konstrukcji zrezygnowaliśmy całkowicie z przekładni mechanicznych. Nogi są osadzone bezpośrednio na silnikach, dzięki czemu w robocie podczas podskoku czy szybkiego chodu nie uszkadzają się przykładowo koła, zbate, nie łamią się zęby. Dodatkowymi rzeczami, które musieliśmy opanować, aby to zbudować, to kwestia zaawansowanych algorytmów sterowania silnikami, które są w tym przypadku niezbędne, plus pomysł na to, jak w późniejszej fazie uszczelnić konstrukcję robota.
Mówiąc inaczej, ten robot, on idzie zupełnie sam, czy jakoś trzeba nim sterować jednak?
Lepiej roboty stosowane w tej chwili są zdalnie sterowane, ponieważ robot i tak musi za sobą ciągnąć przewód. Przewód połączony jest z linką bezpieczeństwa, ponieważ w razie awarii zostawienie robota w tunelu no jest katastrofą, dlatego trzeba mieć linkę, którą można tego robota awaryjnie wyciągnąć. I to zazwyczaj jest bardzo cienka. Możemy my użyć bardzo cienkiej kewlarowej linki i po prostu on będzie sobie dreptał zdalnie sterowany.
A czy on już był w jakimś kanale?
Nie był w kanale, ponieważ to jest prototyp, w którym testujemy możliwości poruszania się robota. Żeby umieścić go w kanale, potrzebujemy wykonać wodoszczelną obudowę na całość. Mamy już pomysł na to, aczkolwiek realizacja tego zajmie dużo czasu.
Dlaczego ta obudowa jest taka istotna? No, ma być nieprzemakalny po prostu.
Tak, w środku robota znajduje się bardzo dużo elektroniki, która jest delikatna. I wszystko trzeba po prostu osłonić przed warunkami zewnętrznymi, czyli wodą, pyłem i no, ściekami, po prostu wszystkim, co znajduje się w kanałach.
Nie można go jakąś folię zawinąć?
No to było raczej zbyt, na dłuższą metę zbyt mało wytrzymałe.
Czyli w co go chcecie zapakować?
Chcemy wykonać wodoszczelną budowę z aluminium i po prostu do środka zapakować wszystkie elementy, które dzisiaj są na robocie.
To teraz, proszę Państwa, przyjrzymy się temu sympatycznemu. No, czy on tak trochę wygląda jak jakieś zwierzę jednak? To wszystko przez te cztery nogi, przez to, że ma jako taki korpus, tylko nie ma głowy, bo niech będzie to, że kamera jest głową, ale akurat nie ma. Ma takie stópki, jakby to powiedzieć, no, z gumy, tak? To jest kauczuk?
Tak, to jest jakiś rodzaj kauczuku. W tej chwili wykorzystujemy po prostu piłeczki do squasha przecięte na pół. Świetnie się sprawdzają, ponieważ mają doskonałą przyczepność do podłoża.
I od tego idą takie elementy metalowe, które dochodzą do silnika. No właśnie, ten silnik to jest, proszę Państwa, można powiedzieć bajka. Kiedyś w ogóle nieosiągalne pewnie były takie rzeczy. Teraz można kupić pewnie... Ile kosztuje taki jeden silniczek?
Taki jeden silniczek kosztuje około 1000 zł, mamy ich w robocie 8.
8 tysięcy to są same silniki plus oczywiście pozostałe elementy, no i to know-how słynne, czyli wiedza praktyczna, jak to zrobić, żeby to działało. Ile on może być wart, ten piesek?
Jeżeli policzymy tylko części, które to tutaj włożyliśmy, czyli po prostu silniki z ceną rynkową i jakby części ze sklepu, to koszt jego wykonania to około 12 tysięcy złotych, ale jeżeli byśmy doliczyli nasz czas, czyli cały rok pracy trzyosobowego zespołu, wtedy ta cena bardzo może wzrosnąć.
Ale pewnie cena, taka wartość rynkowa tego urządzenia będzie znacznie większa, nie? Bo to myślę, że już idzie w dziesiątki tysięcy, jeżeli by to komercyjnie się udało. Nie?
Komercyjnie nie w ogóle planujemy iść w komercjalizację tego pomysłu, ale nie chcemy sprzedawać samych robotów, tylko świadczyć nimi usługi. I wtedy my produkujemy robota dla siebie i nim ewentualnie klientowi wykonujemy jakąś usługę.
A jak będzie za dużo zamówień, to co wtedy zrobicie?
Wybudujemy więcej robotów.
A, i zatrudnicie kolejne osoby.
Dokładnie.
A czyli proszę Państwa, czyli na Politechnice nie tylko myśl techniczna, ale także ekonomia rządzi. Powstają firmy, także które mają przynosić pewnie zyski. No właśnie, wracając do tego silnika. Czym on się różni od zwykłego silnika, który jest generalnie używany do napędzania, silnika elektrycznego?
Jest to silnik BLDC, czyli bezszczotkowy silnik prądu stałego. Jego główną różnicą jest to, że posiada komutację elektroniczną, a nie mechaniczną, czyli nie ma żadnych części ruchomych poza łożyskami, na którym jest osadzony, dzięki czemu się nie zużywa, jest dużo bardziej wydajny, wytrzymały, ale jest bardzo duża trudność jego sterowania, ponieważ wszystko odbywa się elektronicznie.
Jaka jest zaleta właśnie tego mechanizmu, tego sposobu działania tego silnika w przeciwieństwie do takiego zwykłego elektrycznego?
Pierwsza to ta, o której już mówiliśmy, czyli to, że nie ma żadnych części mechanicznych, które mogą się zużyć, takich jak koła zębate i szczotki silnika. Kolejną zaletą jest to, że silnik waży 250 gramów. Jeżeli byśmy dodali z konwencjonalnego silnika przykładnie i całą resztę elementów, to masa byłaby znacznie wyższa oraz silnik ten przy takiej masie ma bardzo dużą moc, ponieważ my uzyskujemy tak 1,5 kW ciągłej mocy z tego silnika.
1,5 kW to odkurzacz ma mniej więcej taką czasami moc, dobrze mówię?
Tak, taką moc ma odkurzacz.
A to jest naprawdę maleństwo, proszę Państwa. To ma średnicę 10 cm mniej więcej, więc to jest naprawdę małe. No i to jest to, co najważniejsze. Silnik elektryczny może pracować albo do przodu, albo do tyłu, ale nie można nim, że tak powiem, tak elastycznie sterować.
Jeżeli wyobrażą sobie Państwo konwencjonalny silnik, on się po prostu kręci. My ustawiamy silnik w pozycji, w której chcemy oraz dodajemy siłę, jaką trzeba przyłożyć, żeby silnik od tej pozycji odchylić. Wszystko odbywa się elektronicznie i układ, który steruje silnikiem, liczy to 17 tysięcy razy na sekundę, jak ustawić ten silnik, żeby spełnić te warunki.
Żeby się piesek nie przewrócił na przykład.
Tak.
Ile tu jest, nie wiem, milionów możliwości, że on idzie w prawo, w lewo, trochę kuca, trochę pod takim kątem, to nie wiem, to wszystko jest tutaj przewidziane, jak to jest?
Nie jest to przewidziane, pewnie jest nieskończenie wiele takich możliwości, dlatego ważne jest, żeby robot był uniwersalny i mógł się dostosować do wszystkich nierówności terenu i spełnić wszystkie wymagania. Mierzymy przy pomocy enkodera położenie kątowe silnika i zadajemy pozycję i moment dla każdego z silników. No i to trzeba zrobić 8 razy dla każdego silnika i wtedy uzyskujemy konkretne położenia każdej końcówki nogi. Jeżeli to wszystko zgramy ze sobą, otrzymujemy chód, skakanie.
On może skakać?
Tak, może podskoczyć. Ten robot podskoczy na około 35 cm. Przy swoich wymiarach, przy swojej długości 40 cm. Dodatkowo bezpieczeństwo lądowania zapewnia to, że nie ma tam żadnych przekładni i silnik działa jak sprężyna.
Któż z nas nie chciałby jeść pięknych, zdrowych warzyw i owoców, niesypanych chemicznymi substancjami, a przy okazji niedrogich? Unia Europejska od prawie 10 lat próbuje naciskać na producentów, by stosowali jak najmniej tak zwanej chemii. Wartość konwencjonalnych środków ochrony roślin na całym świecie wynosi prawie 100 miliardów dolarów. Tymczasem w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym pracuje zespół pod kierownictwem doktora Marcina Śmiglaka. Opracował on substancję, która wpływa na odporność roślin. Dzięki niej potrafią one sobie poradzić z grzybami, wirusami czy bakteriami. Doktor Marcin Śmiglak jest w naszym studiu i opowie o tym rewolucyjnym projekcie. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Mówiąc inaczej, to jest taka szczepionka, tak? Którą dajemy, wszczykujemy jakby w rośliny i one potrafią sobie poradzić z tym, co napotkają na swojej drodze.
W dużym uproszczeniu tak. Substancja chemiczna, z którą my pracujemy, jest cała grupa substancji chemicznej, ma za zadanie wcale nie walczyć bezpośrednio z tymi patogenami, grzybami, bakteriami czy wirusami. Ona ma pomóc roślinie, ażeby ta potrafiła wytworzyć sama własną odporność, a następnie działać przeciwko tym patogenom od wewnątrz. Państwo sobie wyobrażą, że rośliny, tak samo jak zwierzęta, mają pewnego rodzaju odporność wbudowaną, układ odpornościowy. Jednakże nie jest on aż taki szybki, dynamiczny jak u nas, nie mają krwioobiegu i ta odporność jest nabywana z czasem. Najczęściej niestety dzieje się tak, że w przypadku ataku bakterii, tudzież wirusa lub grzyba na roślinę, ta zostaje zaatakowana i nie zdąży wytworzyć tej odporności sama. Następuje to po jakimś okresie czasu, 4, 5, 6 dniach. Jednakże w przypadku bardzo dużego napływu takiego patogena, niestety ta odporność jest przełamana i roślina obumiera wcześniej, zanim zdąży tak naprawdę wytworzyć przeciwciała. Substancje, nad którymi my pracujemy, są to analogi naturalnych substancji, które taką odporność wzbudzają w roślinie. Czyli w momencie podania takiej substancji do rośliny, roślina włącza cały system odpornościowy, zaczyna nadbudowywać tą odporność w sobie, aczkolwiek nie jest atakowana w tym momencie.
Czyli to nie jest tak jak w przypadku szczepionki, że dostajemy jakiegoś wirusa uśpionego, tak, tylko zupełnie inny mechanizm jest tutaj jednak.
Inny mechanizm, jest to też mechanizm pewnego rodzaju poddrażnienia rośliny, aczkolwiek nie wprowadzamy, tak jak pan powiedział, już martwego wirusa, tudzież martwej bakterii, która powoduje to podrażnienie. Tutaj jest to stymulowane z zewnątrz substancją chemiczną. Ta substancja chemiczna powoduje włączenie się pewnej, nazywa się to kaskady genów, w rezultacie czego roślina po kilku dniach nabywa odporność.
Ale powiedział pan chemicznej, czyli jednak jakaś chemia tutaj się dzieje.
Jednak chemia się dzieje. Substancje, z którymi pracujemy, są to, można powiedzieć, analogi kwasu salicylowego, czyli substancje podobne do kwasu salicylowego, którego każdy z nas zna. One są obecne w roślinach, one są obecne w bakteriach, one są obecne wśród ludzi, zwierząt.
W aptece można kupić.
I w aptece, tak. Substancja chemiczna, którą się zajmujemy, jest analogiem, to znaczy jest podobna do niej funkcyjnie, czyli spełnia w roślinie bardzo podobną funkcję.
Jak to się nazywa?
Benzotiadiazol, taka dosyć skomplikowana nazwa chemiczna i wszystkie jej pochodne nazywają się jeszcze trudniej niż ta, którą właśnie wymieniłem. Substancje, na których my pracujemy, mają właśnie to zadanie. Przy podaniu roślinie, tudzież przez oprysk, tudzież podlewanie, powodują pewnego rodzaju podrażnienie, a to podrażnienie w rezultacie pozwala im na wzbudzenie odporności. Piękną rzeczą jest to, że tej substancji używa się w bardzo małych ilościach. Bardzo małych to jest 1000 razy mniej niż pestycydów.
To takie homeopatia prawie, że...
Tak się trochę śmiejemy, chociaż homeopatia to nie jest dobre słowo, dlatego że to się źle kojarzy, tak? Coś, co niby działa, ale jednak placebo. Rzeczywiście stosujemy to w bardzo, bardzo małych ilościach. Przykład podam. Stosowanie pestycydów, fungicydów typowych na grzyby, substancji aktywnych na grzyby, używa się w ilościach od ćwierć do pół kilograma na każdy hektar uprawy. Jest to bardzo dużo substancji aktywnej. W Unii Europejskiej obecnie jest wyliczone według Eurostatu, że na każdy hektar uprawy zużywamy do 2,5 kilograma substancji chemicznych po to, żeby bronić rośliny przed właśnie tymi patogenami. Jest to bardzo dużo chemii szkodliwej, która działa bezpośrednio na te patogeny, czyli musi działać w taki sposób, że uszkadza w jakiś sposób je.
Ten najbardziej popularny taki, zdaje się, herbicyd, którego nazwy może nie handlowej nie będziemy wymieniać, miał być zabroniony w Unii Europejskiej, ale okazało się jednak, że jeszcze może być używany. To jest ten taki słynny oprysk, który się robi, kiedy się wszystko chce wykasować.
Tak, zgadza się.
Wiedzą państwo, domyślają się państwo,
substancja aktywna, której zadaniem jest tak naprawdę pełna anihilacja jakiejkolwiek formy żyjącej, roślinkowej, z pola, tak jest, została przedłużona jej rejestracja.
No i właśnie, niech pan powie, bo teraz tak, jak działają te chemiczne opryski, to tak możemy sobie wyobrazić, że to jest no, coś, co zabija tak naprawdę te wszystkie szkodniki, no albo rośliny, prawda? Tak, jakieś tam dwulistne, tak. Czy też tak jak w przypadku tego herbicydu, o którym mówimy, wszystko.
Wszystkie rośliny, tak. Więc jeżeli mówimy o substancji tej naszej, porównujemy do innych substancji, to przede wszystkim oczywiście nie ta grupa herbicydowa, ponieważ nie mamy tego działania negatywnego na roślinę. Działamy w pewien sposób podobny do fungicydów, ale tylko pod tym względem, że naszym zadaniem jest uodpornić roślinę, żeby ona z tym grzybem poradziła sobie.
Czyli nie zwalczamy tego grzyba de facto. To nie jest tak, że my to robimy opryzg, żeby ten grzyb, nie mógł tam się rozwinąć.
Zgadza się. Może nawet przytoczę taki eksperyment, który prowadziliśmy jakiś czas temu. Przy eksperymentach takich typowo laboratoryjnych musimy robić próby kontrolne, jak również sprawdzać działanie substancji na inne organizmy. Prowadziliśmy eksperymenty, w których takie grzyby były namnażane wstępnie właśnie w roztworze, w którym tuż ta nasza substancja była obecna, a następnie były podawane roślinom. Te grzyby wspaniale sobie dawały radę z tą naszą substancją. Nic się nie działo. One natychmiast po podaniu na roślinę natychmiast je infekowały. Czyli wiedzieliśmy, że ten wpływ na tej substancji na te grzyby jest zerowy. Aczkolwiek w momencie, w którym popryskaliśmy roślinę tydzień wcześniej tą substancją i tydzień później zainfekowaliśmy grzybem, objawy choroby grzybiczej się nie pojawiły.
Co wtedy się dzieje z tym grzybem? Jak jest ten mechanizm obrony rośliny? Roślina, rozumiem, że ona nie poddaje się tej wirusowi, grzybowi czy też bakterii. I co? W jakiś sposób bariera jakaś się tworzy na tej roślinie? Jak to jest?
Nie tyle na roślinie, ponieważ też mamy przykłady z substancjami, tudzież patogenami, które działają od wewnątrz rośliny. Po prostu roślina jest na tyle odporna, że nie pozwala na rozmnażanie się tego danego patogena. Czyli ta choroba nie rozwija się, jest zatrzymana.
Czyli nie zwalcza, tylko nie pozwala się rozwijać. Tak. Czyli nie staje się pokarmem, mówiąc też inaczej.
Tak, ponieważ rośliny nie mają takiego mechanizmu w sobie, żeby móc zabić coś. Mogą tylko zinhibować jego wzrost. Na przykład takim przykładem są choroby wirusowe. W tym momencie nie dochodzi do tego, że wirus wnika w komórki i się rozmnaża razem z tymi komórkami. Natychmiast przy podaniu takiego wirusa, ten wirus zostaje zatrzymany i on się nie może namnażać.
Czy coś jak bakteriostatyczne antybiotyki? Coś takiego, że
bakteriostatyczne antybiotyki to jednak substancje, które działają negatywnie na tę daną bakterię.
Aha, czyli, bo myślałem, że jest właśnie ta różnica, że nie pozwalają się rozwijać tym bakteriom, natomiast nie zabijają ich.
Zgadza się, aczkolwiek jest to ten związek chemiczny, który powoduje, że ta dana bakteria się nie rozwija. W naszym przypadku ten związek chemiczny w żaden sposób nie wpływa ani na rozwój, ani na jego spowolnienie. Czyli on jest tak naprawdę inertny w stosunku do jakiejkolwiek formy życia, a akurat w roślinach stymuluje jej odporność.
To teraz proszę powiedzieć, jak pan wpadł na ten pomysł? Czy to jest tak, że bierze się jakieś, nie wiem, pipety, się tam rozlewa te wszystkie różne substancje, sprawdza się.
Tak, można było naukowcu pomyśleć. Taki szalony wejdzie do laboratorium i zacznie tworzyć. Często jednak praca naukowa opiera się na o bardzo dużą ilość materiałów, wiedzy, literatury przeczytanej i dużą ilość dyskusji. Ten pomysł projektu, ponieważ zaczęło się to wszystko od projektu naukowego w 2013 roku. Był to pomysł wynikający z dyskusji z jednym z profesorów z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, profesorem Pospiesznym, który jest wirusologiem roślin. On o tym specyficznym mechanizmie odporności indukowanej wiedział ze swojego doświadczenia pracy z roślinami i w trakcie kilku właśnie rozmów on opowiadał mi o tej indukcji odporności, a ja z kolei szukałem ich w substancji, które tą indukcję odporności wywołują. Są takie substancje naturalne. No i łącząc tą wiedzę moją, chemika, jego biologa, zaczęliśmy kreować na kartce, rysować struktury chemiczne, które mogłyby temu odpowiadać. I takie struktury zaczęliśmy generować. Trochę literatury mieliśmy i zaczęliśmy właśnie tworzyć nowe pomysły, jakie substancje wytworzyć. Do dzisiejszego dnia już ponad 60 takich substancji wytworzyliśmy, a ta, o której rozmawiamy, to jest tylko jedna z nich.
O, i to jest, rozumiem, że odbywało się na drodze eksperymentu, czyli braliście i te roślinki tym
tak.
Traktowaliście i potem wirusem jakimś.
Eksperymenty zawsze muszą przejść przez taki etap screeningowy, czyli szybkiego ewaluowania. Substancja chemiczna jest wytwarzana, a następnie testowana w jakimś prostym modelu. Naszym takim modelem jest tytoń i wirus mozaiki tytoniu. I to nie dlatego, że chcemy chronić tytoń jego uprawy, aczkolwiek jest to wynik tego, że na tym tytoniu bardzo dobrze widać objawy chorobowe właśnie tej mozaiki tytoniu. piękny sposób w kilka dni można ewaluować i porównać między sobą substancje. I w ten sposób...
Ale działa na wszystko.
Ale działa na wszystko. O tym jeszcze nie opowiadałem i bardzo chętnie opowiem, ponieważ to jest fenomen tej substancji, że działamy przeciwko chorobom zarówno grzybiczym, bakteryjnym i wirusowym naraz.
A mszyce?
Mszyce nie, bo są owadami. Tak?
Właśnie.
Mszyce nie. Aczkolwiek...
Nie wiem, co zrobić z mszycą.
Aczkolwiek mszyce problemem są dlatego, że mszyce roznoszą wirusy.
A, czyli właściwie możemy w jakiś sposób także zapobiec.
Możemy zapobiec chorobom wirusowym przenoszonym przez mszyce, a samym nalotom mszyc nie za bardzo. Aczkolwiek, jeżeli jesteśmy zapewnieni, że substancja chemiczna chroni nas od wewnątrz rośliny, ponieważ ją wzbudza jej odporność i choroba wirusowa się nie przedostanie, no to te mszyce, no, to, że pożerują na tych roślinach, trochę tego soku z nich wypiją, to okej. Chyba, że jest bardzo duży nalot mszyc i po prostu wszystkie rośliny pousychają.
Trzeba pozbierać je wtedy. Wracamy na Politechnikę Poznańską. Czas na hybrydę, czyli samochód ni to elektryczny, ni to spalinowy. Sprawę objaśni profesor Paweł Fuć. Na początek pytanie, panie profesorze, dlaczego tak się dzieje, że opłaca się wsadzić te dwa silniki?
Robić, można powiedzieć, się nie opłaca, dlatego że sumaryczny koszt wytworzenia samochodu z napędem hybrydowym jest większy niż samochodu spalinowego. Zresztą tak zwane CLA, czyli Cycle Life Assessment, czyli cały cykl życia pojazdu, który zbadano dla samochodu napędzanego silnikiem spalinowym o zapłonie samoczynnym, silnikiem elektrycznym. Wszystko, cała energia zużyta na jego konstrukcję, na jego eksploatację i później na recykling różnego rodzaju materiałów okazuje się zdecydowanie niekorzystna w przypadku pojazdu z napędem hybrydowym. Ale na czym polega problem? No problem polega na tym, szanowni państwo, że my walczymy z emisją, tak? Jeżeli mamy samochód z napędem hybrydowym, to ruszamy tak naprawdę na silniku elektrycznym. A co powoduje największy pik emisji? Stany nieustalone, czyli żeby państwo ruszyli samochód, naciskają państwo z przyzwyczajenia mocno pedał przyspieszenia, tak? Co powoduje, że przez pewien krótki okres czasu ilość paliwa dostarczanego do komory spalania czy do komór spalania silnika, w zależności od tego, ilu on jest cylindrowe, czy do 4, czy do 6, czy do 8, jest większa. I właśnie te stany nieustalone powodują, że emisja z takiego pojazdu jest największa. Natomiast jeżeli będziemy eksploatować samochód elektryczny, to w momencie, kiedy nacisniemy pedał przyspieszenia, ruszamy na silniku elektrycznym, czyli bez spalania. Oczywiście, że później nam się załącza samochód, silnik elektryczny, samochód, znaczy silnik spalinowy, ale on się nam załącza, jak już mamy samochód w ruchu, jak już pokonaliśmy te najważniejsze opory związane z jego ruszeniem, i w związku z powyższym samochód, znaczy silnik spalinowy nam się załącza po to, żeby doładować baterie, które w tym samochodzie są, lub też chwilowo zwiększyć moc silnika, jeżeli mamy awaryjną sytuację, naciskamy pedał przyspieszenia, moc silnika elektrycznego jest wykorzystana, dodajemy moc silnika spalinowego. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane niż mówię, ale generalnie tak to wygląda. Natomiast dlaczego montuje się tak zwane samochody, znaczy są samochody z napędem elektrycznym, z tak zwanym range extenderem, które według homologacji są samochodami hybrydowymi? Otóż po to, żeby zwiększyć zasięg. Co jest głównym problemem w samochodach spalinowych, elektrycznych czy samochodach hybrydowych? No jest to zasięg, jest to pewnego rodzaju kompromis między objętością zbiornika paliwa a ilością energii, na której możemy jechać, nie załączając silnika. Oczywiście napędy hybrydowe są szeregowe i równoległe, gdzie silnik spalinowy pracuje razem z silnikiem elektrycznym, gdzie pracuje tylko silnik elektryczny, silnik spalinowy pracuje na określonych parametrach. No jest to po prostu skomplikowana sprawa, ale generalnie chodzi nam o obniżenie emisji, szczególnie w miastach.
No i myślę, panie profesorze, że też jest ważne to czas ładowania tego samochodu, dlatego że na stacji benzynowej ładujemy samochód w 5 minut, a samochód elektryczny, no te najnowsze, to jednak wymagają nawet przy tych bardzo dużych napięciach to około pół godziny co najmniej trzeba go ładować i tak przejdziemy tylko około 200 kilometrów.
Miałem taką bardzo ciekawą rozmowę niedawno z jednym z bardzo wysokich przedstawicieli koncernów samochodowych europejskich, który powiedział taką tezę. Otóż wyobraźmy sobie, że mając samochód z silnikiem spalinowym, jedziemy dość daleką podróż. Powiedzmy w góry, za granicę, nie mówiąc dokładnie gdzie, ale powiedzmy, że mamy do przejechania 1000 km. Wsiadamy do samochodu, mamy pół zbiornika, ale mówię, okej, mamy pół zbiornika, nie ma problemu, przejadę te 300 km czy 400, zatankuję sobie na jakiejś stacji benzynowej. A proszę sobie wyobrazić, że Państwo taką samą drogę chcecie pokonać samochodem elektrycznym. To już nie wyjedziecie z garażu samochodem z pół naładowanymi bateriami, tylko z bateriami naładowanymi do końca. A co to powoduje? Wyobraźcie sobie, że Państwo, że te samochody elektryczne mają dość, niezależnie od producenta, dość zbliżony zasięg. I nagle okazuje się, że w połowie jakiegoś kraju, na jakiejś przestrzeni, powiedzmy sobie, nie wiem, 100 kilometrów, gdzie z reguły są jakieś, powiedzmy sobie, dwie stacje benzynowe, tak? Wszystkie samochody elektryczne, kończy im się zasięg i zjeżdżają na stację benzynową czy stację elektryczną i chcą się załadować. Przy szybkiej stacji ładowania jest to 25 minut, prawda? I nagle przyjeżdża samochodów, nie wiem, strzelam, 100. A proszę pamiętać, że w ciągu jednej godziny, to jest przy normalnym ruchu, w miarę normalnym ruchu, około 200 samochodów przez godzinę bez żadnego problemu tankuje paliwo. To też jest pewnego rodzaju ograniczenie. Jak z tego wybrnąć? Jest to dosyć trudne.
No, czas ładowania skrócić już się chyba bardziej nie da, bo 25 minut to i tak już jest niezły wynik.
Wszystko się da zrobić, tylko niestety mamy w tej chwili dość ograniczoną technologię, jeśli chodzi o kwestię właśnie baterii. W tej chwili dość mocno również wraca sprawa związana z tak zwanymi ogniwami paliwowymi. Otóż dlatego, że świat nauki, a przede wszystkim przemysłu, koncernów samochodowych stwierdził, że rozwój baterii nie jest tak dynamiczny, jak się spodziewano parę lat temu, że będzie, więc zaczyna się wracać do koncepcji ogniwa paliwowego, którego tak na dobrą sprawę efektem ubocznym jest tylko para wodna, natomiast napędzany jest wodorem. Przykład Toyota Mirai, prawda?
Jest... No i co, i ten wodór, a nie pan powiem, bo może to jest trochę tak z tymi samochodami elektrycznymi, jak z żarówkami, tymi, które przez długi czas oszczędnościowe miały być wprowadzone, i potem wyszły diody. Ja słyszałem taką spiskową oczywiście teorię, że po prostu musiało ono najpierw sprzedać, ponieważ pobudowano fabryki, właśnie te energooszczędne żarówki z rtęcią w środku, chociaż technologia diodowa już dawno była. Czy może tak samo jest tu, że już tyle, że tak powiem, koncerny popracowały nad tym wszystkim związanym z elektryką, że nie opłaca się wprowadzać wodoru, no bo on jest po pierwsze bardzo tani, docelowo, bo oczywiście technologia jest bardzo droga, ale jakby sam już potem skorzystanie z tego jest bardzo tanie, no i trzeba po prostu jeszcze trochę zarobić na tych elektrykach.
Na pewno tak. Otóż w przypadku motoryzacji nie dzieje się nic tak szybko. Jeżeli powstaje jakaś koncepcja rozwoju nowej technologii, to nad rozwojem tej technologii pracuje ogromna rzesza ludzi na całym świecie. Laboratoria, są zużywane ogromne ilości środków finansowych, prawda? No, jeżeli wyprodukujemy jakąś technologię, no to mówiąc tak oględnie, musimy tą technologię sprzedać i uzyskać jakieś...
Zamortyzować ją.
Zamortyzować, dokładnie tak. Więc... Częściowo oczywiście jest tak, jak tutaj pan redaktor powiedział, ja się z tym zgadzam. Natomiast druga sprawa jest taka, że jednak to zanieczyszczenie powietrza tymi różnego rodzaju źródłami napędu spalinowymi, napędami spalinowymi jest dosyć duże. I ja osobiście uważam, że w najbliższej przyszłości czeka nas po prostu duża dywersyfikacja. Samochody elektryczne, samochody hybrydowe zawładną eksploatacją w mieście. Natomiast jeśli mówimy o tym takim ruchu pozamiejskim i ruchu dalekomiejskim, czy bym wręcz powiedział autostradowym, to jednak na razie te silniki spalinowe będą cały czas, że tak powiem, w mocy. Taka jedna uwaga, szanowni Państwo, no, demonizuje się silniki o zapłonie samoczynnym. Proszę popatrzeć, proszę sobie porównać nowoczesny samochód z silnikiem o zapłonie samoczynnym, wyposażony w filtr cząstek stałych, a proszę układy wylotowe, a proszę sobie porównać układy wylotowe z nowoczesnego samochodu, z nowoczesnym silnikiem z bezpośrednim wtyskiem benzyny. Jak wygląda sprawa? To można przejść się po parkingu i zobaczyć, jak wygląda sprawa, jakby można powiedzieć, tego brudu, okopcenia układów wylotowych. W przypadku silników benzynowych widać, w przypadku silników o zapłonie samoczynnym tego nie widać, bo ma filtr cząstek stałych. Dzisiaj czytałem taki artykuł, nie będę mówił jaka firma, ale zapowiedziała, że ze względu na kłopoty związane właśnie z emisją cząstek stałych, za 2 czy za 3 miesiące wszystkie silniki benzynowe z bezpośrednim wtyskiem benzyny tego producenta będą musiały być koniecznie wyposażone w filtry. I w tym momencie trochę nam pęka tak zwana bańka, że nie kupujmy samochodów o zapłonie samoczynnym, bo mamy kłopoty z filtrami, a samochody benzynowe nie mają. No też będą miały. Trochę będą inne to problemy, to jest temat na inną dyskusję, ale też będą.
Profesorze, i ten ciągle powracający wątek zanieczyszczenia powietrza, że w przypadku produkcji baterii do samochodu elektrycznego mniej więcej tyle samo dwutlenku produkuje się, ile to auto wyemituje zwykłe benzynowe, tak? Czy nawet diesel.
Oczywiście. No, sprawa wygląda w ten sposób, szanowni państwo, że jakby produkując, czy starając się wyeliminować silniki spalinowe, nie pozbywamy się tak naprawdę emisji, czy problemu z emisją. My tak naprawdę ją koncentrujemy. Koncentrujemy ją w ten sposób, że przenosimy ją do różnego rodzaju fabryk produkujących, czyli do elektrowni, tak? I nieważne, czy to są elektrownie, szanowni państwo, jądrowe, czy to są elektrownie węglowe, każda z tych elektrowni na swój sposób dla środowiska jest szkodliwa, tak? No taka jest prawda. Bezpośrednio, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, no to oczywiście tutaj mamy o tyle, że w momencie, kiedy mamy emisję z takich stałych źródeł, jak elektrownia, to ta emisja CO2 jest wtedy skoncentrowana w jednym miejscu i mamy technicznie większe możliwości jej ograniczenia. Natomiast samochodów ograniczenie zależy bardzo dużo też od kierowców. Ja na przykład w swoim samochodzie, jeżeli coś mi w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, nie gra, no to ja jako osoba, jako inżynier, nie daje mi to, popularnie mówiąc, spać i problem usuwam, prawda? No, natomiast życie pokazuje, że nie zawsze tak jest, tak? Wystarczy popatrzeć na układy wylotowe niektórych samochodów jeżdżących choćby nawet po Poznaniu, tak? No, ludzie liczą pieniążki.
Pan jak jedzie samochodem, to pewnie uważnie pan obserwuje.
Obserwuję uważnie, tak? To jest takie trochę no, można powiedzieć, zboczenie zawodowe. Po prostu widzę, wiem, który samochód jest wyposażony w dobre układy oczyszczania spalin, w których się te układy oczyszczania spalin, kolokwialnie mówiąc, kończą. No,
czyli nie jest przesądzone, że samochody elektryczne są przyszłością świata. Bardzo państwu dziękujemy. Panie profesorze, obiecuję, że jeszcze odwiedzę pana w laboratorium tutaj Politechniki Poznańskiej i wtedy porozmawiamy sobie o silnikach już stricte elektrycznych. Są tutaj, prawda? Takie macie stanowisko.
To jest akurat silnik elektryczny cały, możemy sobie go popowiadać. To jest cały samochód, którym możemy badać stanowisko, bo cały problem polega, szanowni państwo, na tym, że w przypadku samochodów elektrycznych no już badanie tego na hamowni silnikowej jest trudne. Więc trzeba badać silnik elektryczny w żywym zastosowaniu, w żywym pojeździe. Dlatego mamy stanowisko właśnie nowo zakupione. Tutaj nie widać jeszcze je dokładnie zamontowane, a to jest też unikatowe stanowisko, bo w momencie, kiedy chcieliśmy coś takiego kupić, korzystając z renomowanych firm zajmujących się produkcją różnego rodzaju sprzętu badawczego na świecie, okazuje się, że takiego sprzętu naprawdę nie ma. Więc poszliśmy, no szukaliśmy z rok czasu, poszliśmy tutaj trochę na własną inwencję i takie stanowisko, tak na dobrą sprawę, skompletowaliśmy. Jeszcze musimy je złożyć, ale generalnie jest już to stanowisko, na którym będziemy mogli całkowicie przebadać samochód stricte elektryczny.
I wtedy pojawimy się tutaj i sprawdzimy, jak to działa. Profesor Paweł Fuć, Politechnika Poznańska. Zapraszam państwa na kolejne nasze audycje Trzecie Milenium, zawsze w czwartki po 22 w Radiu Poznań. Dziękuję bardzo, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.